Relacje z Kijowem stają się coraz większym obciążeniem wizerunkowym dla tego rządu. Nawet dogmaty zaczynają się rozjeżdżać.
Ja już widzę te konta, które piszą, a może powinniśmy zamknąć Jasionkę. Jasionki nie zamkniemy, bo to jest znowu ta rozmowa o dwóch poziomach. Pomoc i walka z rosyjskim okupantem to jest to, z czego nie zejdziemy, bo wróg jest jeden na Kremlu i tego żadne wypowiedzi ukraińskie nie zmienią.
Problem w tym, że
dorogi ukraiński bracia
po raz kolejny stawiają nas w jednym szeregu z Rosją. Szef biura prezydenta Ukrainy, Budanow, twierdzi, że Warszawa przygotowuje szereg niedojrzałych kroków eskalacyjnych, a te swoje urojenia porównuje do rosyjskiej presji.
Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnim, kto próbował postawić nam ultimatum, jest Federacja Rosyjska. Cóż, bez obrazy dla Polski, no jest ona troszkę potężniejsza niż Polska. I my go, mimo wszystko, nie przyjęliśmy.
Jakie kroki eskalacyjne, jakie ultimatum?
Jest człowiek nienormalny.
Witam, szanowne państwo. Jeżeli miałbym ocenić cały ponad 30-minutowy wywiad, no to przede wszystkim mamy tam do czynienia z propagandą sukcesu. Budanow, czy może Farmazonow, został zaproszony do hiperintensywnych negocjacji pokojowych.
Jest taka teoria, że zapraszano pana do tej pracy z uwagi na możliwość dosyć szybkiego zakończenia wojny. Akurat wtedy negocjacje w tym kierunku były hiperintensywne.
Pochylają się nad tym, jak przymusić Rosjan do zakończenia wojny.
Co w takim razie lub kto może nareszcie zmusić Putina do przerwania wojny?
Tylko skoordynowana praca. Wszystkich razem. Wszystkich razem. To znaczy Ukrainy, Ukraina, Stany Zjednoczone przede wszystkim. Na drugim planie już Europa, bo ich zdanie dla Rosji nie jest tak ważne, ale od nich w rzeczywistości wiele zależy. Chiny.
Chiny.
Tak, ale Chiny swoje, powiedzmy sobie tak, swoje benefity z tego mają.
W wielkim uproszczeniu, deeskalacja przez eskalację. I nagle rozmowa schodzi na wątek Polski. Zostaliśmy nazwani osobliwym partnerem. Fakt, polityka PiS-u względem Ukrainy jest bardzo, ale to bardzo osobliwa, no ale w studiu mieli zapewne co innego na myśli.
Mamy wśród przyjaciół i partnerów jednego bardzo osobliwego. To Polska. Pan sam powiedział, bodajże około tygodnia temu, że jeśli nie powstrzyma się tam dalszej eskalacji, to być może szczyt jest jeszcze przed nami.
On na pewno będzie przed nami. Tutaj nie ma u nas wielkiej tajemnicy. No, ile tam? Trochę ponad tydzień zostało i będzie 11 lipca. Tak, rocznica tragedii wołyńskiej. Z tych informacji, którymi dysponuję, oni przygotowują całą serię, cóż, jak dla mnie, powtórzę się znowu, niedojrzałych kroków eskalacyjnych. Dlatego ewidentnie to wszystko teraz będzie się działo dalej.
No i pytanie za 100 punktów. Jakie kroki eskalacyjne na 11 lipca, bo o tym mówi Budanow, może szykować rząd Tuska czy prezydent Nawrocki? Co jak co, ale przez ostatnie lata trudno było mówić o jakiejś państwowej ofensywie pamięci wokół upamiętniania rzezi wołyńskiej. Były gesty symboliczne, msze, wieńce, pojedyncze wystąpienia, wizyta Morawieckiego z krzyżem na plecach, czy wspólna modlitwa Dudy i Załęckiego w Łódzku, która zakończyła się niesmakiem. I w tym roku raczej również skromnie, bez wyjazdów, bez dźwigania krzyża przez Donalda Tuska czy Pawła Kowalenkę. Konferencje naukowe, pokazy filmów, spektakle teatralne, wystawy, warsztaty, składanie kwiatów i msze. No chyba, że nie mówimy konkretnie o obchodach 11 lipca, ale o powrocie prezydenckiego projektu penalizacji banderyzmu. Oj, to mogło zaboleć.
Że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA.
No i to rzeczywiście byłby krok naprzód. Ale jakie są szanse na przepchnięcie projektu? Stronnictwo interesów ukraińskich w polskim Sejmie? nie jest tak silne jak w 2022, doszło do potężnego rozłamu, ale nadal trzyma się mocno.
Bo tak uczyniła pani Klaudia Jachira, pani poseł. A, o właśnie.
Kierowniczko, kierowniku złoty, zanim przejdziemy dalej, proszę, abyście zostawili coś po sobie. Łapka, komentarz, nic specjalnego. Spróbujmy przełamać algorytm YouTube'a. Polecam film sprzed tygodnia na temat afer we lwowskim ratuszu. Według tego portalu was to nie interesuje, ale ja naiwnie jestem innego zdania. Jeżeli ktoś nie widział, to proszę, aby rozpatrzył taką propozycję. Każdy z was jest realnym wsparciem. Obawiam się, że to jest zagranie pod publiczką ze strony prezydenta. Potrzebne, ale bez szans na powodzenie. Podobne głosowanie odbyło się rok temu, więc przypomnijmy sobie układ sił. Przeciw było 146 aparatczyków Koalicji Obywatelskiej plus 29 od Szymka Hołowni. Dodajmy do tego 27 z PSL-u, 19 z Lewicy, 3 niezrzeszonych, no i Sławka Mencena. Razem 225 głosów przeciw. I teraz zestawmy to z pełną dyscypliną po drugiej stronie. PiS 186, Konfederacja 16, liczymy też Sławka. Konfederacja Korony Polskiej 3, razem 205 głosów. Brakuje około 20 głosów. Owszem, mamy inny klimat niż jeszcze rok temu i wszystko się może zdarzyć, ale obawiam się, że...
Jest zbyt silna piąta kolumna banderowska w Polsce.
Ekipa Tuska, Hołownia, po podziale czy nawet Kosiniak z Kamyszem nie pozwolą na przegłosowanie penalizacji. Mimo wszystko uważam, że jako konserwatyści wygrywamy niezależnie od wyniku głosowania. Projekt przejdzie, będzie to wspaniała wiadomość. Ale jeśli nie, to wszystkie wyskoki Kijowa, który retorycznie idzie na zwarcie i to będzie się cyklicznie powtarzało. Plus Panteon, te sprowadzanie szczątków, batki, wszystko to będzie szło na konto uśmiechniętej koalicji. I Tusk musi to wiedzieć.
Jak bardzo zagrożoną widzi pan tę sytuację w płaszczyźnie praktycznej, pragmatycznej? Nie. Nie w kwestii odbierania orderu czy przemianowywania czegoś w coś innego. Klastry, pomoc, pragmatyka.
Proszę spojrzeć. Przecież użyłem określenia niedojrzałość. Właśnie tak to widzę. Ukraina, ale znowu, powtórzę się, Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnim, kto próbował postawić nam ultimatum, jest Federacja Rosyjska. Cóż, bez obrazy dla Polski, no jest ona troszkę potężniejsza niż Polska. I my go mimo wszystko nie przyjęliśmy. Tak, jest ciężko. Tak, jest źle. Krwi jest dużo. Ale nawet ich ultimatum nie przyjęliśmy. Więc dlaczego ktoś myśli, że przyjmiemy coś innego od innej strony? Rozmawiać z nami językiem ultimatum nie trzeba.
Opowieści dziwnej treści, które snuje Budanow.
To jest baju dla frajerów. To jest dla naiwnych tylko. Dla tych, których właśnie chcą ogłupić.
Przecież w czerwcu Ukraina ugięła się w sprawie praw mniejszości węgierskiej, bo na szali był kolejny etap rozmów z Unią Europejską. Otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego, czyli podstaw. No i to było ultimatum. Albo spełniacie, albo negocjacje nie ruszą. Tu dochodzimy do sedna. Polska może grać w tą samą grę co Węgry. Również mamy narzędzia nacisku. Co prawda PiS z nich nie skorzystał, a Platforma najprawdopodobniej również nie, ale no jeszcze wszystko przed nami. I właśnie dlatego ta narracja ultimatum jest taka nerwowa. Bo Kijów rozumie, że jeśli Polska zacznie konsekwentnie grać w Unii tak jak Węgry, to sprawa rzezi wołyńskiej przestanie być problemem bilateralnym. Pytanie, co szykuje Kijów, przebąkując o odwecie? Moim zdaniem wszystko rozgrywa się o tym Panteon. Podobno batka ma być wprowadzony po czasie, że to jest element kupczenia, no i same gnotki, prawda? Czy będą sprowadzone, czy nie?
Czy ze strony ukraińskiej może być coś zrobione dla deeskalacji? No bo jeśli uznajemy, że ktoś wykonuje niedojrzałe kroki, to po co nam odpowiadać? Nie tyle odpowiadać, co robić błędne kroki z wyprzedzeniem.
Zrobią swój ruch. Zobaczymy. Będziemy odpowiadać. Milczeć nikt nie będzie. Nie tyle milczeć, co bezczynnie siedzieć. Ma się na uwadze.
Tutaj, podobnie jak w wielkim kontekście wojny, jak pan powiedział, będzie wzrost eskalacji, a potem deeskalacja. Czy tutaj też należy się tego spodziewać?
Szczytowa eskalacja zawsze prowadzi albo do katastrofy, albo do deeskalacji. Mam nadzieję, że pójdziemy w kierunku deeskalacji.
Żeby być z wami całkowicie szczerym, jak zwykle, sprawa polskiej historii moim zdaniem raczej nie uniemożliwi Ukrainie wejścia do UE. Stawką jest coś innego. Reaktywacja narracji, która przed 2022 została dyplomatycznie wyciszona, czyli problemów z neofaszyzmem u naszego sąsiada. Przecież przed wojną pisały o tym duże opiniotwórcze zachodnie media. I to wróci w nowej odsłonie. Już nie tylko hodowanie radykalnych grup na marginesie państwa, ale też pytania o działania samych władz w Kijowie, które z jednej strony mówią o europejskich wartościach, ale z drugiej strony budzą demony przeszłości. To jest prawdziwa stawka. Pojawiły się też komentarze, że ukraińska oligarchia wcale nie chce pełnego wejścia do Unii Europejskiej, że wystarczy jej uprzywilejowana pozycja w kilku sektorach. To nie jest całkiem bez sensu, ale też nie jest dokładnie tak. Przywoływana w ostatnich tygodniach agenda akcesji na skróty, a w zasadzie członkostwo drugiej kategorii, którą przedstawił Merz, to w gruncie rzeczy symbolika. Zaproponował udział w spotkaniach i instytucjach Unii Europejskiej, ale bez pełnych praw głosu. Reuters opisywał to jako formułę pośrednią między statusem kandydata a pełnym członkostwem. I tutaj się nic nie zmieni. Po prostu przyjemna posada dla kilku tłustych kotów. No może kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu. Bardziej skomplikowana jest kwestia otwarcia rynków. Mechanizm jest znany i ostrzegam przed nim od kilku lat. Najpierw tymczasowy wyjątek na czas wojny. Potem jego częściowe przedłużenie i wpisanie go do stałej umowy handlowej. Nagle okazuje się, że pełnego członkostwa Ukraina jeszcze nie ma, ale skutki gospodarcze dla Polski już są. I żeby już nie wchodzić w tabele i procenty, spytałem się Google'a o wzrost eksportu zbóż i drobiu. Ja wiem, że to tylko wycinek, ale przyrosty są podobne dla każdej branży. Mówimy tutaj o przyrostach kilku, a nawet kilkunastokrotnych w 2022 do 2024 i potem ścięcie rzędu 30-60% piku. Koniec końców, limity są i tak kilkukrotnie wyższe niż dekadę temu. Co ważne, mimo tego limity zostały wykorzystane już w pierwszych miesiącach. Oczywiście nie w każdej branży. Rzecz ma się inaczej z nabiałem, ponieważ Ukraińcy dotąd nie wykorzystywali limitu i dopiero budują fabryki przy polskiej granicy. Prawda więc leży po środku. Ukraińska oligarchia utargowała o wiele więcej niż miała przed wojną, ale w branży spożywczej nieprzetworzonej mogłaby wyeksportować kilkadziesiąt razy więcej produktów. Nie możemy więc mówić, że czekanie w przedpokoju ukraiński biznes satysfakcjonuje i Kijów nie musi się starać. Dostali dużo, ale mogą ugrać o wiele, wiele więcej. Inne rzędy wielkości. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie i porozglądajcie się. Na pewno Was coś zainteresuje, to myślę, że na pewno Was coś ominęło. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam wątek lwowski. Co tam Andrzej Sadowy, przyjaciel Polski i Polaków, wyprawia? A ja dziękuję za zaufanie, za poświęcony czas, który mogliście wykorzystać inaczej. Dziękuję za Wasze zaangażowanie. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił śladu po sobie, głupia łapka, głupi komentarz, w sensie komentarz merytoryczny, jak najbardziej, no ale wiadomo, o co chodzi. Bardzo Wam dziękuję za to, co robicie. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.